Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego właśnie nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, także będą mogli mieszkać na swej ziemi. Oto Słowo Boże.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który sam czyni cuda. Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Alleluja, 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 alleluja. Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś prawo Mojżeszowi, przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, by się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, w dniu wczorajszym mówiłem na temat potrzeby nawrócenia i mówiłem, jak ono jest ważne w tej perspektywie przygotowania nas wszystkich na śmierć, na przejście do domu Ojca. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, że jest śmierć o wiele gorsza niż śmierć fizyczna. I o niej bardzo często mówi Słowo Boże. Kiedy jesteśmy w totalnej śmierci? Czego najbardziej boimy się? Utraty czego? Jakiej rzeczywistości? Miłości. Kiedy najbardziej cierpimy? Wtedy, kiedy nie czujemy się kochani, kiedy czujemy się odrzuceni, kiedy chcemy kochać innych, a nie potrafimy dawać tej miłości. To jest dosłownie piekło, to jest śmierć. Największa. Kiedy nie widzisz sensu swojego życia. Nie wiem, jak jest tutaj u was w parafii w Koszalinie, ale u nas w Darłowie, również w Darłowku, był taki czas, teraz jest trochę spokojniej, że bardzo wielu ludzi odbierało sobie życie. Jak myślicie, dlaczego? Wielu z nich miało pieniądze, wielu z nich miało rodziny, powinno być wszystko okej i targnęli się na swoje życie. Dlatego, że nie odkryli jego sensu. Być może nigdy nie czuli się kochani. Moi drodzy, co jest przyczyną tego wszystkiego? Przyczyną jest odejście od Boga i wejście w grzech. Ale nie wiem, czy my wszyscy dobrze rozumiemy, czym jest grzech, że właśnie grzech równa się śmierć. Nie wiem, czy nad tym zastanawialiście się, dlaczego grzeszymy? Chcecie grzeszyć? No chcecie czy nie? Nie. Ale powiedzcie szczerze, są takie grzeszki, które nam się podobają, nie? Co? A jakie? Niektóre. Ale generalnie nie chcemy. I również święty Paweł nie chciał grzeszyć, ale napisał w jednym ze swoich listów, chcę dobrze, a czynię źle. Dlaczego? Bo mieszka we mnie prawo grzechu. To jest ta przyczyna. To prawo, które mieszka we mnie. I warto, aby mieć to spojrzenie na grzech takie, jakie daje nam Słowo Boże. Bo jest pewne niebezpieczeństwo. My, którzy jesteśmy wychowani, już wczoraj trochę o tym mówiłem, na fundamencie kultury grecko-rzymskiej również, my, Europejczycy, mamy bardzo często takie prawnicze podejście do różnych kwestii. I lubimy też moralizować, prawnicze. Na przykład idziesz do spowiedzi, tak naprawdę nie zastanawiasz się, czym jest grzech i mówisz, zdenerwowałem się, zjadłem mięso w piątek, już więcej grzechów nie pamiętam. Ale dlaczego zjadłeś to mięso w piątek? Bo w ogóle nie odkrywasz postu. Bo w ogóle nie wiesz, czym jest post. A dlaczego się zdenerwowałeś? Bo jesteś pyszałkiem i wszystko musi być po twojej myśli. I bardzo często jest tak, że dotykamy konsekwencji grzechu, zapominając o tym źródle. Moi drodzy, z pomocą przychodzi nam Księga Rodzaju, bo również Żydzi zastanawiali się, jak to jest z tym grzechem, dlaczego grzeszymy, dlaczego doświadczamy tej niewoli, która jest konsekwencją grzechu. I w sposób przepiękny, bardzo głęboki, teologiczny tę rzeczywistość grzechu ukazuje Księga Rodzaju. Zachęcam was, kiedy wrócicie do domu, otwórzcie Słowo Boże, Pismo Święte i przeczytajcie ten fragment, to jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju, który mówi o grzechu, który mówi o niewieście i o mężczyźnie. Ale mam nadzieję, że wiecie, że Słowo Boże jest skierowane do nas. Tą niewiastą i tym mężczyzną jesteś ty i ja. I kiedy zajrzycie do tego tekstu, to on pokazuje właśnie głębię tej rzeczywistości grzechu. Demon przychodzi i kusi niewiastę. Demon jest księciem kłamstwa i pamiętajcie, że demon nigdy nie ukazuje zła jako zła, ale zawsze ukazuje zło jako dobro. Nasza inteligencja w porównaniu do inteligencji demona to jest taka. Lucyfer, książę światłości, ten, który świadomie zrezygnował z miłości Boga, szuka różnych sposobów, aby dotrzeć do ciebie i do mnie. I kiedy wejdziesz w dialog z demonem, zawsze przegrasz. Nie ma szans. Nie ma szans. I w sposób bardzo ciekawy jest przedstawiony ten dialog z niewiastą, czyli z tobą i ze mną. Kiedy demon przychodzi i mówi do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? I co odpowiedziała niewiasta? Nie, to nieprawda. Bóg powiedział, że możemy jeść, tylko z jednego nie możemy jeść, abyśmy nie pomarli. Demon mówi, nie pomrzecie, ale gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Co demon sugeruje? Nie wieście, czyli tobie i mnie, że będąc z Bogiem, w relacji z Bogiem, tak naprawdę jesteś niewidomy. Nic nie widzisz. Nie wiem, czy wiecie, czego symbolem jest to drzewo poznania dobra i zła w tym opisie raju. To drzewo jest symbolem granicy między stworzeniem a stworzycielem. To znaczy, że człowiek akceptował przed grzechem, że jest człowiekiem, że nie jest Bogiem i to nie stanowiło dla niego żadnego problemu. Żadnego problemu. Dlaczego? Bo czuł się kochany. Żył tym, czym karmił go Bóg i kochał drugiego tak, jak kocha Bóg. Ale demon przychodzi i wsącza w serce niewiasty wątpliwość. I to pytanie jest niesamowite. Czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Jak myślicie, demon się pomylił? Nic się nie pomylił. Co chce dać do zrozumienia niewieście? Nieważne, że możesz robić 100 rzeczy, ale jednej nie możesz. To znaczy, że Bóg cię ogranicza. To znaczy, że nie jesteś w pełni wolny. A jeśli nie jesteś w pełni wolny, to znaczy, że Bóg cię okłamuje. A jeśli Bóg cię okłamuje, to znaczy, że cię nie kocha. A mówi o sobie, że jest miłością. Ale jeżeli cię nie kocha, to może w ogóle go nie ma. Weź swoje życie w swoje ręce. I wtedy niewiasta spostrzega, kiedy wchodzi w dialog z demonem, patrzy na to drzewo i spostrzega, że ma dobre owoce do jedzenia. I może tak sobie siedzicie w tej ławce i myślicie, no dobrze, ale jaki to ma związek ze mną? Ma, bo to jest twoja i moja historia. Jak to? Tak to. Idziesz na przykład do lekarza i lekarz ci mówi, droga pani, zostało pani 3 miesiące życia, ma pani raka. No i co mówi demon? Zobacz, co twój Bóg ci zaserwował. Należysz może do jakiejś wspólnoty, do jakiejś grupy, chodzisz codziennie na liturgię, na msze święte, odmówiłaś wiele różańców, wiele nowen, chciałaś się zabezpieczyć przed cierpieniem, idziesz do lekarza i lekarz mówi, 3 miesiące pani pozostało. I co? Zobacz, co ci twój Bóg zaserwował, a ponoć cię kocha. Weź swoje życie w swoje ręce. Ty decyduj o tym, co jest dobre, a co jest złe dla ciebie. I jesteś w stanie iść do szamanów, do uzdrowicieli, do wróżek? Wytłumaczcie mi, bo ja czegoś nie rozumiem w tym kraju. 90% ochrzczonych. To kto chodzi do tych wróżek wszystkich, co? To kto uprawia okultyzm? 10% nieochrzczonych? A jeśli ludzie chodzą do wróżek, nie wiem, może wy też chodzicie, to po co tam idziesz? Żeby załatwić swoje sprawy. Dlaczego? Bo musisz osiągnąć swój cel. Dlaczego? Bo musisz być zdrowy. I jak Matka Boża ci nie pomoże nawet w nowennie w różańcu pompejańskim, to idziesz do uzdrowiciela, do bioenergoterapeuty. Może bierzesz jakieś leki, które nie są lekami, homeopatyczne. Dlaczego? Bo chcesz być zdrowy. I teraz uważajcie, bo demon może fizycznie uzdrawiać. Słyszycie to? Demon może fizycznie uzdrawiać. Ale człowiek nie jest tylko ciałem. My mamy psychikę i ducha. On może uzdrowić twoje ciało, ale zniszczy twojego ducha. Ściągnie swój haracz od ciebie i ode mnie. On to na pewno zrobi. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment ze Starego Testamentu, z Księgi Wyjścia, kiedy Bóg posyła Aarona i Mojżesza do Faraona i Mojżesz i Aaron czynią wobec Faraona pewne znaki. I identyczne znaki czynili pogańscy kapłani egipscy. Identyczne, z jedną tylko różnicą. Mojżesz i Aaron byli posłani przez Pana, a oni? I nie dajcie się nabrać. Bo demon jest naprawdę inteligentny. I zobaczcie, że niewiasta wchodzi w grzech, zrywa ten owoc mężczyzna. I nagle, co mówi Słowo Boże? Zobaczyli, że są nadzy i przestraszyli się. Nagość w Piśmie Świętym jest symbolem zerwania jedności z Bogiem. Jaka jest konsekwencja zerwania tej jedności, przerwania tej pępowiny, wykorzenienia się z miłości Pana Boga? Jaka jest konsekwencja? Strach. Strach przed Bogiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo macie prawo się nie zgodzić, ale ja widzę w Kościele wielu ludzi bardzo smutnych. I mam wrażenie, że niektórzy przychodzą na Eucharystię, na przykład w niedzielę, nie z miłości do Chrystusa, ale żeby wypełnić prawo, przepis, ponieważ nosisz w sobie lęk, ponieważ myślisz, że jak umrzesz, to Bóg ci dowali za te wszystkie opuszczone Eucharystie. Zobaczcie, jak działa zły duch. Zły duch najpierw mówi tobie i mnie, że jak wejdziesz w grzech, będziesz szczęśliwy. W końcu będziesz wolny, nie? Po co ci ten mąż, z którym jesteś teraz tyle lat? Zmień sobie. Znosić takiego typa, 25 lat, ciągle niezadowolony, przychodzi, marudzi, nie przynosi tyle pieniędzy, ile trzeba, a ty masz przecież potrzeby. A potem on mówi, co będziesz siedział z taką kobietą? Zobacz, idziesz ulicą, takie dziewczyny idą, chłopie. Chłopie, korzystaj ze wszystkiego. To jest wszystko dla ciebie. Tak mówi demon. I nie dajmy się na to nabrać. Ale kiedy wejdziesz w grzech, kiedy wchodzę w grzech, ja to też mówię ze swojego doświadczenia, to co mówi demon, jesteś nikim. Jesteś nikim, zobacz. Ale ty jesteś straszny. Zobacz, co ty zrobiłeś twojemu Bogu. Popatrz, jak upadłeś bardzo nisko. I Bóg ci tego nie daruje. Jak umrzesz, to dokona takiego sądu nad tobą, że nie wytrzymasz tego. Zobacz, twoje życie nie ma sensu. Pamiętasz tą aborcję, którą dokonałaś 30 lat temu i do tej pory sobie jej nie wybaczyłaś. Skończ ze sobą. Tak działa zły duch. I kto wchodzi w jego katechezę, rzeczywiście, Boże, ulec temu, co on mówi. Że życie nie ma sensu. Ale ten okres liturgiczny, który przeżywamy, Adwent, mówi zupełnie nam co innego. Że jest ktoś, kto nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Że jest ktoś, kto akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Że to jest Jezus Chrystus. I po to właśnie On przychodzi, aby uratować ciebie i mnie. Ale w twoim i moim sercu nieustannie dokonuje się walka. Nieustannie jesteśmy poddani pokusie. I możemy wybrać drogę Jezusa lub drogę tego świata, drogę demona. I zobaczcie na dzisiejszą Ewangelię. Ona jest niesamowita. Ponieważ też mówi o tym, co przeżywał Józef. Ja nie wiem, czy was dzisiaj nie zgorszę, nie mam takiego zamiaru, ale co działo się w sercu Józefa? Jaki on był poddany pokusom, jakiej próbie? U Żydów było tak, że małżeństwo miało dwie takie części. Pierwsza, kiedy były zaślubiny, ale dopiero nawet nieraz po roku mąż wprowadzał żonę do swojego domu. No i teraz zobaczcie, ewangelista Mateusz mówi bardzo konkretnie, bardzo jasno, że po zaślubinach matki jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Ale uwaga, tylko ona wiedziała, że to jest za sprawą Ducha Świętego. Józef jeszcze nie wiedział. No i co? Patrzy, że Maryja jest w ciąży. I co mógł sobie pomyśleć? Przecież wiedział, że z nią nie współżył. Ufał jej, a ona jest w ciąży. Nic z tego nie rozumie. I słowo mówi, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym i chciał oddalić Maryję potajemnie, żeby nie narazić jej na zniesławienie. Ale wiecie, na czym polega to, że był człowiekiem sprawiedliwym? To znaczy, że Józef w pełni wypełniał prawo mojżeszowe. Modlił się Torą, czyli czytał pięcioksiąg, był wierny przepisom, był naprawdę sprawiedliwy. I wiecie, co powinien zrobić według prawa? Skazać Maryję na ukamienowanie. To powinien zrobić. Skazać na ukamienowanie. I Józef się szamocze. Nie wie, co robić. Chce uciec od tej sytuacji. Ja myślę, że w jego sercu dokonuje się ogromna walka. Myślę, że atakuje go demon, który mówi, zostaw to wszystko, zobacz. To jest bez sensu. Wychodzisz na głupka, na idiotę. I wtedy Józef ma sen. I przychodzi anioł i mówi, nie bój się, Józefie, nie bój się, nie bój się. Ponieważ to wszystko jest wolą Pana Boga. Ponieważ taki program ma Pan. I Józef uwierzył temu słowu. I ewangelista Mateusz zaznacza, że Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Dlaczego? Dlatego, że zaufał Bogu. I my również, moi drodzy, w naszym życiu mamy dwie drogi wyjścia. Możemy iść za katechezą demona lub za katechezą Boga. Ale tylko Pan jest w stanie dać życie tobie i mnie w obfitości. Bo Bóg naprawdę akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy i przychodzi do biedaczków, do ludzi poranionych, skrzywdzonych, do odrzuconych, aby powiedzieć: kocham Cię. Kiedy będziemy przeżywać święta Narodzenia Pańskiego, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego, to zobaczcie, kto pierwszy z ludzi przyszedł powitać Jezusa? Pasterze. Ale my mamy taki obraz pasterzy bardzo infantylny. Myślimy, że to tacy pastuszkowie byli, nie? Owieczki, krówki. Jak pojedziecie do Ziemi Świętej i zobaczycie, na jakiej zasadzie tam się wypasa bydło, można powiedzieć, że ci pasterze to byli na półdzicy, wiecie? Na półdzicy. I oni pierwsi przychodzą oddać pokłon Jezusowi. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego Jezus nie urodził się w pałacu? Ja myślę, że dzisiaj Sanepid to by nie zezwolił na takie narodziny, nie? W szocie, w grocie skalnej. Piękne są nasze szopki, ale to są nasze, polskie. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Tam żadnego śniegu nie było, chociaż było zimno. I Jezus naprawdę rodzi się jako w odrzuceniu, tak można powiedzieć. Dlaczego? Bo w ten sposób Bóg chce pokazać Tobie, że przychodzi do Ciebie takim, jakim jesteś. Bo można powiedzieć, że kiedy ja wchodzę w grzech, to wchodzę w swoisty gnój. I przychodzi do Ciebie człowieka zniszczonego przez grzechy, zgnojonego po prostu, żebyś zobaczył, jak Cię kocha. Przychodzi właśnie w ten, a nie w inny sposób, aby nikt nie uzurpował sobie, że On przyszedł tylko do mnie. I to jest coś niesamowitego, co głosi chrześcijaństwo. Że Bóg w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas. Odkrywacie to, bracia i siostry? Muzułmanie mówią, że Bóg jest wszechpotężnym Allahem, nieosiągalny. Żydzi mówią, że Bóg jest Ojcem i to prawda. Ale tylko chrześcijanie mówią, że w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas. Wszechpotężny Bóg, kochający Ojciec w Chrystusie stał się jednym z nas. To jest rewolucja. I ten Bóg przychodzi do Ciebie takim, jakim jesteś. I chcę Ci pokazać przez różne wydarzenia Twojego i mojego życia, że w grzechu nie znajdziesz szczęścia. Może znajdziesz chwilę przyjemności, ale nie znajdziesz szczęścia, nie znajdziesz pokoju. Zobaczcie, co mówi ten dzisiejszy psalm, 72. Że Pan wyzwoli biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim. Nędzarza ocali od śmierci. Kto jest tym ubogim? Kto jest tym nędzarzem? Ty i ja. I jeśli będziesz wołał do Pana, Pan przyjdzie i wyzwoli cię. Ja tego doświadczyłem w swoim życiu. Kiedy 2 lata temu byłem tutaj u was w parafii, może niektórzy pamiętają, na takim triduum przed świętym ojca Pio. Dlatego boję się, że się powtarzam, ale trudno. I wtedy mówiłem wam, ktoś pamięta? Ktoś? O, kilka osób, to mogę powiedzieć. Ja miałem bardzo trudne życie, bardzo trudne życie. Ja byłem dzieckiem, jestem dzieckiem panieńskim. Mój ojciec nie był mężem mojej mamy. Ja, gdybym żył przed soborem, to bym nie mógł zostać księdzem. Ale Pan Bóg przewidział moje życie po soborze. I dlatego jestem. I cieszę się z tego. I mój ojciec mnie zostawił, w ogóle się mną nie interesował przez całe moje życie. I ja jako chłopak szukałem szczęścia. Ja wtedy tego nie rozumiałem, dopiero rozumiem to dzisiaj. Ja popełniałem różne grzechy, straszne grzechy. Piłem, wchodziłem w grzechy seksualne. Naprawdę, rzeczy straszne. Wyobraźcie sobie, że jako chłopak oszukiwałem moją mamę i powiedziałem mojej mamie, że jestem chory, że chyba mam wyrostek. Kłamałem. Wzięli mnie do szpitala, zoperowali. I okazało się, że miałem ostre zapalenie. A ja naprawdę kłamałem. I ja dzisiaj wiem, dlaczego to robiłem, bo czułem się niekochany, nieakceptowany. I byłem w stanie zrobić dla kumpli wszystko, żeby powiedzieli, jaki ja jestem fajny. Widzę, że te mechanizmy jeszcze są we mnie, nie? Jak mi jest bardzo trudno dzisiaj przyjmować krytykę, odrzucenie, trudności, które przychodzą, kiedy jestem proboszczem, przełożonym. Jest mi bardzo trudno, dlatego że nie miałem ojca, tego kręgosłupa. Józef był niesamowitym opiekunem dla Jezusa. To Józef prowadził Jezusa do synagogi. To Józef uczył go czytać Torę. Nie wiem, czy wiecie, że u Żydów nie było analfabetyzmu. Dlatego, że Żydzi, również kobiety, uczyli się wszyscy czytać, żeby czytać Torę, czyli Słowo Boże. Nawet uczyli się tego słowa na pamięć. Jest niesamowite. No i potem z moim ojcem było tak, że Widziałem go 2 razy w życiu, jako chłopak, bardzo się go bałem, słyszałem o moim ojcu rzeczy najstraszniejsze, że jest draniem. I potem, kiedy wstąpiłem do zakonu, jeden z ojców zapytał mnie w seminarium, kiedy byłem, czy ja przebaczyłem mojemu ojcu. Wydawało mi się, że przebaczyłem. I później, kiedy przyjąłem święcenia, zostałem skierowany do parafii w Darłowie i tam spotkałem się ze wspólnotami drogi neokatechumenalnej. I Pan Bóg mnie też powołał do tych wspólnot. Jestem za to mu bardzo wdzięczny. I w pewnym momencie, po wielu latach, usłyszałem takie słowo od tych, którzy prowadzą wspólnoty, od formatorów. Powiedzieli mi tak: słuchaj, my widzimy, że ty nie odkrywasz Boga jako Ojca. Takie rzeczy do księdza, słuchajcie. Że ty nie odkrywasz Boga jako Ojca. Ty mówisz o Panu Bogu, opowiadasz o Panu Bogu, ale ty nie odkrywasz, że Bóg jest naprawdę twoim Ojcem. I myślimy, że nie odkrywasz tego dlatego, ponieważ nie jesteś pojednany z twoim Ojcem. I dobrze by było, abyś odnalazł swojego Ojca, i teraz uwaga, i prosił Go o wybaczenie. Moja mama do tej pory nie może tego zrozumieć. Jak to? To On cię zostawił, a ty masz Go prosić o wybaczenie? Ja dzisiaj to rozumiem. Dlatego, że ja nawet podświadomie za wszystkie niepowodzenia w moim życiu obwiniałem mojego Ojca. Moje życie by nie wyglądało tak, gdyby miał Ojca, prawda? A ja mówię, ale jak ja go mam znaleźć? Jak ja go mam odnaleźć? I wtedy padło jedno zdanie. Jak Duch Święty będzie chciał, to odnajdziesz. No i chciał. Wyobraźcie sobie, że po Darłowie zostałem skierowany na pewną inną placówkę, nie powiem gdzie, a ja pochodzę z Wielkopolski, nie z Pomorza. To jest dość ważne. I nie chciałem iść na tą placówkę. Tak kochałem Darłowo, słuchajcie, że nie chciałem iść na tą placówkę. No ale w posłuszeństwie przełożeni kazali, poszedłem. I tam uczyłem w jednej ze szkół, już nie będę opowiadał całej historii, ale pamiętam, jak moi uczniowie mnie bardzo zdenerwowali, podnieśli mi ciśnienie. Ja wtedy nie wytrzymałem i powiedziałem: słuchajcie, wy myślicie, że moje życie jest takie ułożone? Ja widzę, jak jest mi trudno pełnić wolę Pana Boga, szukam mojego Ojca, nie mogę Go odnaleźć. I skończyła się lekcja religii, podchodzi jedna z uczennic i mówi: ja ojcu odnajdę tatę. Ja mówię: jak? Ona mówi: mój tata jest detektywem. Nie? Materiał M jak miłość, to się kryje, nie? I barwy szczęścia. I ojciec Mateusz nawet. I ojciec Mateusz. Ja mówię: jak? Mój ojciec jest detektywem. Słuchajcie, w ciągu kilku dni odnaleźli mi ojca. Z dokładną datą urodzenia, numerem dowodu osobistego i jeszcze panieńskim nazwiskiem mojej babci. I adres. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego Pan Bóg mnie przeniósł do tej placówki. Wiecie dlaczego? Bo dopiero potem skojarzyłem, że moja mama z moim ojcem wyjechali nad morze, dokładnie do tego miasta, gdzie ja pracowałem, i tam się począłem. A ja tego nie kojarzyłem na początku zupełnie. Jakby Pan Bóg zaczął leczyć moją historię, moje serce, dokładnie w tych miejscach, z którymi jestem związany, a nawet nie miałem tego świadomości. Ale dobrze, teraz nie wiedziałem, co zrobić. Czy napisać do ojca list, czy zadzwonić, ponieważ ojciec nie wiedział, kim jestem. Ja nie wiedziałem, czy on ma żonę, dzieci, nie wiedziałem nic. No i wtedy z jednym z bratem ze wspólnoty pojechałem do mojego ojca. I słuchajcie, egzamin maturalny, wszystkie egzaminy na studiach to jest nic w porównaniu do tego, co tam się ze mną działo. I dzwonię do drzwi, dzwonek nie działa, ja mówię: idziemy. To znaczy, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy się spotkali, ja już swoje zrobiłem, idziemy. A ten brat, ja teraz dlatego rozumiem, dlaczego Jezus wysyłał po 2 apostołów, nie? Albo święty Franciszek swoich braci, bo jak jeden ma kryzys, to Pan Bóg daje ducha drugiemu. A ten brat mówi do mnie: ojciec 11 dzieci, słuchajcie. Niesamowity gość, który kiedyś był ateistą, ale Pan Bóg go przeczołgał i dzisiaj jest chrześcijaninem, katolikiem. On mówi: nie. Pukamy. Więc ja zapukałem, otwiera mężczyzna i ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże, witaj tato. I mówię: mam na imię Sebastian, jestem twoim. On mówi: jak mnie odnalazłeś? Ja mówię: to Jezus Chrystus. Ja mówię, i tata pełen radości mówi: wejdźcie do domu. Ja mówię: ja przyszedłem, ojcze, prosić cię o wybaczenie. A ja cię sądziłem za całe moje życie, za wszystko. I ojciec był bardzo wzruszony i mówi: jak ty mnie prosić o wybaczenie? To ja ciebie proszę o wybaczenie. I uwierzcie mi, kiedy ja wtedy modliłem się z ojcem, mówiłem modlitwę Ojcze Nasz, którą wiele razy odmawiam, I kiedy padły te słowa, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, Pan Bóg wlał taki pokój w moje serce, że wtedy naprawdę mogłem umierać i nie bałem się. Jeżeli w niebie będzie taka radość, jakiej ja doświadczyłem wtedy, kiedy jednałem się z moim Ojcem, to ja naprawdę chcę iść do nieba. Jak najszybciej. I pytał w pewnym momencie, tato, ale powiedz mi trochę swoją historię, bo ja ci osądzałem za wszystko. A tata mówi do mnie, słuchaj, urodziłem się na Pomorzu i mojego ojca Niemcy wcielili do Wehrmachtu. I kiedy mój ojciec był w armii niemieckiej na terenie Francji, zdezerterował, uciekł, ale już nie wrócił do Polski, zostawił swoją żonę, zostawił mnie i jeszcze mojego brata. A później, kiedy Sowieci przechodzili przez Pomorze, zgwałcili moją mamę, twoją babcię i zamordowali. I mnie wychowywała babcia, ale w pewnym momencie już nie dawała rady. Zostałem rozdzielony z moim bratem i trafiłem do domu dziecka. I kiedy skończył się mój pobyt w domu dziecka, wszedłem na drogę przestępczą. Byłem kryminalistą. Siedziałem kilka lat w więzieniu. I kiedy wyszedłem z więzienia, chciałem zmienić moje życie, działałem w Solidarności, ale też szukałem szczęścia w relacjach z kobietami. Mój ojciec, który dzisiaj ma 77 lat, jest w piątym związku, jeśli dobrze obliczyłem. Moja przyrodnia siostra w tym roku była u pierwszej Komunii Świętej. Historia naprawdę bardzo pogmatwana. Mój ojciec mówi, nikt mnie nie nauczył miłości. Nikt mnie nie nauczył miłości, dlatego szukałem tej miłości w relacjach z kobietami. Ja mówię, tato, ja cię nie osądzam, bo gdybym ja miał taką historię jak ty, byłbym o wiele gorszy. I teraz zobaczcie, my bardzo często patrzymy na innych ludzi, którzy nas na przykład zranili, skrzywdzili z perspektywy naszej krzywdy. Ale ci ludzie się nie wzięli z księżyca, bo może ktoś z was ma o wiele trudniejszą historię niż mój ojciec i ja. Nie moglibyście tutaj stanąć i powiedzieć rzeczy o wiele mocniejsze. Ale zobaczcie, że my patrzymy na tych, którzy nas zranili z perspektywy naszej krzywdy, ale Bóg patrzy o wiele głębiej, bo oni się nie wzięli z kosmosu. Kto miał nauczyć mojego ojca miłości? Czy to była jego wina, że ojca jego wzięli, a dziadka mojego do Wehrmachtu? Czy to była jego wina, że jego matkę zgwałcili i zamordowali? Gdzie on się miał nauczyć miłości? I zobaczcie, Słowo Boże mówi, że są konsekwencje grzechu. Że są konsekwencje grzechu. Że grzech nie tylko zrywa relacje z Bogiem, ale zrywa, niszczy relacje pomiędzy nami. I konsekwencje grzechu są bardzo poważne i nieraz przechodzą z pokolenia na pokolenie. Jest pytanie, kto to może zatrzymać? Kto może przerwać tę śmierć? To piekło. Jezus Chrystus, który nie tylko, że bierze nasze grzechy na siebie, ale również konsekwencje. I teraz demon, kiedy my wchodzimy w grzechy, to co mówiłem wcześniej, chce, żebyśmy się bali Boga. I my nosimy poprzez grzech fałszywy obraz Boga w swoim sercu. Ale Bóg nie jest taki, jak my myślimy. Bóg jest Ojcem, który kocha za darmo. Ale ktoś z was może powiedzieć, o przepraszam, a przecież jest prawda wiary, która mówi, że Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze, prawda? No to jednak nam dowali. Ale uważajcie, to jest prawda. Tylko to już się wszystko wypełniło, bo On wziął na krzyż nasze grzechy i całą tą karę. To na Niego zwaliło się to wszystko, co miało się zwalić na mnie i na ciebie. On to wziął wszystko z całymi konsekwencjami. Moją historię, historię mojego ojca, twoją historię, historię tego świata. I tu zatrzymuje się zło. I na to zło jest jedna odpowiedź, miłosierdzie, miłość. I po to Pan przychodzi, abyś w to uwierzył, abyś przyjął Jego miłość. Moi drodzy, bo nie świętowalibyśmy świąt Jego narodzenia, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Nic byśmy nie świętowali. Może byśmy wspomnieli narodziny jakiegoś tam Jezusa, ale Kościół patrzy na Chrystusa zawsze z perspektywy Jego krzyża i zmartwychwstania. I na czym polega dobra nowina? Żeby ten grzech oddać Jezusowi. I Bóg rzeczywiście również ze zła, które my czynimy, potrafi wyprowadzić dobro. I ja dzisiaj mogę wam powiedzieć, że mimo swoich słabości, grzechów, bo nadal popełniam i mam różne kryzysy, naprawdę, ale jestem zadowolony z mojej historii. Wiecie dlaczego? Bo też widzę, że Pan Bóg dał mi tą historię nie tylko dla mnie, ale również dla was.
bo przewidział te rekolekcje tego roku i takie, a nie inne słowo. Wy naprawdę nie wiecie, ile mnie kosztuje mówienie. Ja naprawdę, kiedy jadę tutaj do was, mówię, Boże, o czym ja mam mówić? Pomóż mi, Panie. I widzę, że ta historia też jest potrzebna innym. Bo gdybym nie miał tej historii, może byłbym teoretykiem Ewangelii. I może bym wam powiedział wykład teologiczny. Nie wiem, na temat soteriologii na przykład, albo pneumatologii. Chcielibyście posłuchać? Ale Pan Bóg mówi nie. Inteligencja i wiedza, nawet wiedza teologiczna, nie zbawia. Zbawia Słowo. A Słowo Boże to również wydarzenia Twojego i mojego życia. O tym jutro będę próbował trochę mówić. Bracia i siostry, jutro, kiedy będziemy kończyć te rekolekcje, jutro to szczególny czas pokuty. I zachęcam was, abyście dzisiaj, kiedy wrócicie do domu, czy jutro, o wiele głębiej spojrzeli na swoje życie, na wszystkie doświadczenia. Czy naprawdę akceptujesz tą historię, którą Bóg ci dał? Czy akceptujesz też te problemy, które przychodzą na ciebie? Czy jesteś w stanie błogosławić Boga za wszystko? Czy naprawdę jesteś Mu posłuszny? A może wchodzisz w katechezę demona? I jutro będzie ten dzień, kiedy to wszystko będzie można zrzucić na Jezusa Chrystusa, oddać Mu. Bo Pan chce tylko jednego, abyśmy oddali Mu nasze grzechy. Nic więcej. I otrzymasz doświadczenie Jego przebaczenia, miłosierdzie. I nie dajcie się nabrać na katechezę demona, że Twoje życie jest do niczego. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Twoje i moje życie ma głęboki sens, ale odkryjesz to, zobaczysz tylko wtedy, kiedy dopuścisz Chrystusa. Amen.